Musimy przemyśleć jedną kwestię bardzo poważnie. Czy potrzebujemy tradycji? Zwłaszcza dzisiaj, kiedy cała masa politycznych populistów wyciera sobie tą tradycją, czy to religijną, czy to społeczną, czy to narodowościową, twarze. To bardzo ważne, bo w świecie płynnym, w świecie, który jest chaosem, tradycja jest wykorzystywana po to, żeby wprowadzić porządek. Porządek może być dobry, albo może być tyraniczny. O tym opowiemy dzisiaj w programie Prawem i Rozumem. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowej dwudziestce. Dzisiaj 21 odcinek Prawem i Rozumem, głosu Radykalnego Centrum w Waszych domach. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oglądają, w szczególności jak zawsze patronom, którzy tę inicjatywę wspierają na platformie Patronite. Jeżeli ktoś z Was chciałby ją wesprzeć, jeżeli komuś z Was drogie są wartości Radykalnego Centrum, a więc rozwagi, mądrości, rozumu, nie populizmu, sprzedawanych w ładnym, sensownym, charyzmatycznym opakowaniu, zapraszam, aby tę inicjatywę wesprzeć. Wystarczy wejść na stronę Patronite i to zrobić. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o rzeczy ważnej, o rzeczy, którą wielu z nas gardzi, czyli o tradycji, o tej samej tradycji, która dla wielu populistycznych polityków staje się narzędziem, bardzo cynicznym narzędziem zdobywania popularności politycznej. Warto się nad tym zastanowić i chciałbym się nad tym zastanowić na konkretnym przykładzie. Na przykładzie naszej relacji do naszych rodziców, naszej relacji do naszej własnej historii. Bo jak zaraz w wideofelietonie opowiem, to jest bardzo dobry miernik tego, co o tradycji myślimy i bardzo dobry sposób na to, żeby może do tej tradycji z większym szacunkiem podejść. Zapraszam na wideofelieton.
Audiofelieton.
Pomysł na ten wideofelieton i na mówienie o tradycji przyszedł mi z jednego powodu. Naprawdę uważam, że nasze współczesne, nowoczesne podejście do tradycji jest podejściem kogoś, kto wylewa dziecko z kąpielą. To znaczy, jest jasne, że w tradycji są rzeczy złe. Natomiast moim zdaniem ideologia, zwłaszcza ideologia lewicowa, która jest bardzo mocno na tym skupiona, mówi nam, że wszystko co dawne, wszystko co tradycyjne jest złe. Że to wszystko to opresja, że to wszystko to patriarchat, że to wszystko to stare hierarchie, które trzeba do kosza wyrzucić. Jeżeli wyrzuca się do kosza wszystko, to wtedy powstaje pustka i chaos. I ten chaos wykorzystują populiści, którzy przychodzą i wprowadzają zamordyzm. To jest bardzo znany mechanizm, już o nim kiedyś mówiłem, wystarczy przeczytać Tango Mrożka. I to jest dokładnie obraz tego, że jeżeli starsze pokolenie nie jest w stanie zachować szacunku dla tradycji, to przychodzi Edek i robi z tym porządek. Nie chcemy tego, bo wielu Edków wokół nas, dlatego musimy się pochylić nad tradycją i także zastanowić się, w jaki sposób uczynić ją atrakcyjną, ale nie zamordystyczną. To znaczy, żeby to zrobić, moim zdaniem, nie wolno ślepo podlegać tradycji. Po prostu trzeba zrozumieć, po co ona jest i dlaczego co najmniej pewne jej elementy są dobre. Niestety nie potrafimy tego zrobić. Mam pewien pomysł, dlaczego tak jest i w związku z tym także pomysł, jak zrobić, żeby tak nie było. I chciałbym Wam o nim dzisiaj opowiedzieć. Niedawno udzielałem wywiadu w takim programie Balance, który generalnie zaprasza psychologów, ale nieraz zaprasza też takich ludzi jak ja, na przykład filozofów prawa, filozofów norm, po to, żeby zastanowić się nad tym, czy upadek właśnie dawnych norm i dawnych tradycji jest dla nas dobry czy zły. Czy może jest tak, że za jakiś element tego mentalnego kryzysu młodego pokolenia jednak odpowiada to, że tego, jak to kiedyś nazywam, egzoszkieletu norm i tradycji, jest ono w dużej mierze pozbawione. I jako o jednym z przykładów w czasie tego programu rozmawialiśmy o dekalogu. No bo dekalog jest podstawą kultury judeochrześcijańskiej. Bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, to jest tak ważny element, nad którym trzeba się od czasu do czasu pochylić. Myśmy się w tym programie, zupełnie niereligijnym, pochylili nad przykazaniem czwartym. I obiecałem wam niedawno, że o nim właśnie zrobię program, co niniejszym czynię. Czyli nad tym przykazaniem, które jest szczególne. To jest oczywiście przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. Ono w historii czy w tradycji jest bardzo istotne. Zwróćcie uwagę, pierwsze przykazanie po tych trzech, które odnoszą się do absolutu, do ideału, do Boga. Pierwsze, które odnosi się do innych ludzi. Na pierwszym miejscu ojciec i matka. Straszna, można by było powiedzieć, zamordystyczna tradycja, prawda? Zastanawialiśmy się nad tym przykazaniem nie jak nad dekretem boskim, przed którym trzeba się pokłonić, ale jak nad czymś, co bardzo często jest widoczne w różnego rodzaju tradycjach, nad taką intuicją społeczną, nad nawet twardą intuicją społeczną, że mimo, że nieraz trudno, ciężko, to może jednak warto pójść za tą tradycją i mimo, że mamy bardzo dużo napięku z rodzicami bardzo często, to należy się zastanowić, dlaczego to przekazanie jest i co to znaczy czcić ojca swego i matkę swoją. Jako trening, chodzi mi o tutaj pewnego rodzaju trening i pewnego rodzaju kazus, na którym chcę wam pokazać, jak często współczesna tradycja wyrzuca do kosza te stare tradycje, ta nowa świecka tradycja wyrzuca te stare tradycje i jakie są tego podstawy. Okazuje się, że to czcić jest bardzo interesujące w tym przekazaniu, bo to nie kochaj, nie uwielbiaj, nie zachwycaj się, tylko czci. Źródłosłów tego słowa, hebrajski źródłosłów tego słowa kabet, zdaje się, oznacza ciężar, coś ciężkiego. Więc zobaczcie, co się tutaj dzieje. Macie uczynić coś ciężkim, ważnym, ważącym w waszym życiu. Więc czczenie to nie kochanie, to nie miłość romantyczna, to nie uwielbianie, tylko uczynienie czegoś ważnym. Także ciężkim nieraz, bo te relacje są ciężkie. A więc czymś uczynić coś ważnym, coś, co nieraz jest także niekomfortowe. To jest bardzo ciekawa intuicja, dlaczego tak jest. Bo przecież współczesna koncepcja podejścia do czegoś, co niekomfortowe, jest zupełnie inna. Mówi się nieraz, że my wszyscy żyjemy w kulturze komfortu. Albo w kulturze unikania dyskomfortu. I mnie zadziwia to, jak bardzo często współczesne trendy potępiają także ten element tradycji. Mam tutaj na myśli coś, co można by było nazwać taką psychologią lizusowską albo poppsychologią. To znaczy takim podejściem do ludzkich spraw i do ludzkich relacji, której celem nie jest rada dobra, ale rada właśnie lizusowska. Czyli taka, która jest łatwa w przyjęciu i która pochwala to, co w tym momencie czujesz. Wydaje mi się, że to jest w ogóle nowe podejście do norm. To znaczy my współcześnie lubimy normy, które są zgodne z tym, co i tak robimy. To znaczy, to trochę tak, jakbyśmy mieli swoje własne ograniczenia prędkości. Lubimy szybko pojechać, no to wtedy jeździmy szybko, policjant nas zatrzymuje i nam gratuluje, mówiąc, świetnie pan jeździ, bardzo mi się podoba, rób pan tak dalej. Nie, tak nie jest. Normy ograniczają nasze instynkty. Tak jest z twardą intuicją czwartego przekazania, a współczesna, nowa, świecka tradycja wyrzuca to do kosza. Co mam na myśli? Kiedy powiedzieliśmy o tym, że nieraz psychologia radzi, ażeby nie czcić rodziców w tym programie, w balansie, tylko żeby zerwać z nimi relacje, to wtedy pojawiły się głosy, nie, nie, profesjonalny psycholog nigdy tego nie radzi. Rozumiem to, ale radzi to poppsychologia. Niedawno, na jesieni zeszłego roku, pojawił się artykuł w czasopiśmie Zwierciadło, który jest poważnym czasopismem i czytanym przez wielu ludzi, właśnie takim psychologicznym, w którym psycholożka amerykańska mówi: masz toksycznych rodziców? Zerwij z nimi relacje. Powiem ci, jak to zrobić. To jest intuicja zupełnie inna niż ta stara. To jest intuicja nowoczesna, która, jak powiedziałem, zaskakująco zgadza się z pewnego rodzaju komfortem, który chcemy odczuwać. Mnóstwo ludzi mówi, że na przykład nie jeździ na święta, dlatego że tam jest bardzo dyskomfortowo. Jeżeli przyjeżdża się do swojego domu, to tylko przez chwilę przeżywa się pewnego rodzaju nostalgię, ale już za chwilę, jak niektórzy mówią, wie się, dlaczego stamtąd się uciekło. To jest w związku z tym walka dwóch pomysłów na życie. Mamy ten stary, tę twardą intuicję, czci ojca swego i matkę swoją, a więc jedź do nich na święta, bądź z nimi, towarzysz, nawet jeżeli to jest trudne. I tą nową, popkulturową, która mówi, jeżeli są toksyczni, to ich zostaw. Bardzo ciekawe, czyli zerwij z nimi relacje. Bardzo ciekawa jest w ogóle definicja tej toksyczności. Wiecie, w tym artykule mówi się, że toksyczni rodzice to tacy, którzy są na przykład skupieni na sobie, mówiący tylko o swoich problemach. To są tacy, którzy nie potrafią sobie radzić z frustracją. Tacy, którzy chcą, ażeby całość uwagi skupiała się na nich, ale jednocześnie tacy, którzy są bierni i niezaradni. Słuchajcie, no jeżeli to jest toksyczność, to 99% rodzin w Polsce jest toksyczna. Jeżeli tak ją zdefiniujemy. Jeżeli kogoś, kto według nas zrzędzi, kogoś, kto zadaje nam pytania, będziemy traktowali jako toksycznego, będziemy go wysyłali na terapię, no to będzie bardzo źle. Ja oczywiście rozumiem, że są sytuacje straszne, są sytuacje patologii i w odpowiedzi na ten wywiad pojawiły się takie właśnie głosy, pan nie rozumie, czym jest patologia. Rozumiem, czym jest patologia. Ale bardzo często tutaj popełniamy błąd, mianowicie błąd, o którym Tverski pisał z Kahnemanem, to znaczy błąd dostępności, to znaczy słyszymy o wielkich tragediach w rodzinie, w rodzinach alkoholowych, w rodzinach przemocowych i później podświadomie albo świadomie mówimy, no nie, są takie rodziny, więc jeżeli ktoś zrywa relacje, No to na pewno jest to relacja patologiczna. Nie, to jest relacja toksyczna w rozumieniu tej pani psycholog. Czyli ktoś gada o sobie, ktoś nam zadaje trudne pytania, ktoś powoduje dyskomfort. Patologia w Polsce jest, ale to nie jest patologia powszechna. Nie wszyscy rodzice, nie wszyscy dziadkowie są alkoholikami. Więc nie można mówić, nie będę woził dziecka do dziadka alkoholika. Jako uzasadnienie dla całości tej misji, tej idei zrywania relacji. Mamy w Polsce 10-12% ludzi, którzy zmagają się z chorobą alkoholową. Mamy kilkadziesiąt zgłaszanych rocznie przykładów przemocy rodzinnej. Ale to nie oznacza, że każda rozmowa z mamą o pogodzie jest aktem mikroagresji. To nie jest tak. Niestety ta nowoczesna idea, ta nowoczesna świecka tradycja tak to przedstawia. Przypominam jeszcze raz, dlaczego mówię w ogóle o tym. Chcę wam na konkretnym przykładzie relacji do rodziców pokazać walkę pomiędzy tradycją, którą reprezentuje czwarte przykazanie, która jest trudną intuicją społeczną, moim zdaniem uzasadnioną, zaraz powiem dlaczego, i kulturą unikania dyskomfortu, który mamy współcześnie. Psychologią lizusowską, czyli taką ideą, w której mówi się, nie, zostaw to wszystko, zapomnij o tym, żyj tak jak chcesz. Mówię o tym nie z perspektywy psychologicznej, ale z perspektywy norm. Bo jestem filozofem prawa, który się normami zajmuje, bada ich życie, ich narodziny, rozwój i śmierć nieraz i zastanawia się, jak to na nas oddziałuje. Ale patrzę na to także jako osoba, która obserwuje życie. Zwróćcie uwagę, jak w narracjach partii politycznych pojawia się rodzina, tradycja, szacunek, to są partie prawicowe, i jak pojawia się indywidualizm, realizacja, samorealizacja i bycie szczęśliwym. To są generalnie partie postępowe. I zwróćcie uwagę na to, jak bardzo chwytliwy jest ten pomysł powrotu do tradycji, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Tego byśmy się nie spodziewali. To jest główne narzędzie populizmu. Dlaczego tak jest? Bo powrót do tradycji przywraca pewnego rodzaju porządek światu, który jest płynny i chaotyczny. A pomysły progresywne bardzo często zwiększają tę płynność, bo potem się okazuje, że za tę samorealizację trzeba zapłacić pewną cenę. To jest często cena samotności. Pokazuję to jako przykład albo szacunku dla tradycji, albo wyrzucenia tradycji, po to, żeby pokazać, że nie wszystkie tradycje należy wyrzucać. A dlaczego nie należy ich wyrzucać? Pierwszy argument, nasze dzieci. Nasze własne dzieci, czyli wnuki tych, od których nieraz chcemy się odciąć. Ta twarda intuicja, moim zdaniem, ma gdzieś w sobie tę właśnie zbiorową mądrość. Dzieci uczą się, jak żyć nie na podstawie tego, co mówimy, ale na podstawie tego, co czynimy. Uczą się przez mimikrę, przez naśladowanie. Więc jeżeli my dla swojego komfortu, czy dla unikania dyskomfortu, zrywamy relacje z rodzicami, to się przenosi jako wzorzec normatywny na nasze dzieci. No bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie czcić, uczynić czegoś ważnego tej relacji, to jak one mają to zrobić? Czy czasami nie będzie tak, że kiedy my w przyszłości zostaniemy sami, bo nasze dzieci będą chciały się czuć komfortowo, nie będą chciały naszego toksycznego gadania słuchać, naszego zrzędzenia, naszego skupienia na sobie, to czy wtedy będziemy mieli pretensje do nich, czy może właśnie do siebie, że w taki sposób to zrobiliśmy? Być może ci, którzy wbrew tej intuicji twardej czwartego przekazania zrywają te relacje, nie myślą o tym, jak będzie wyglądała ich własna relacja. Może właśnie ta intuicja już o tym myśli, bo jest mądrzejsza od indywidualnego człowieka. Są bardzo poważne badania psychologiczne pokazujące, jak ważni są dziadkowie w rozwoju wnuków. Pokazują, że ci wnukowie bardzo często w okresie dojrzewania odchodzą fizycznie od tych dziadków. No, z różnych powodów oczywiście. Nieraz wyjeżdżają do szkoły, ale jeżeli wcześniej została zbudowana ta relacja, to te same badania pokazują, że te wnuki w sytuacji kryzysu wracają do tych dziadków, tam znajdują pomoc, nieraz ze względu na trudną relację z rodzicami, nieraz chętniej nawet sięgają do tej pomocy niż w relacji ze swoimi najbliższymi krewnymi, bo tam jest może więcej spokoju, może trochę więcej czasu, więc ma to sens, ma to głęboki sens, który moim zdaniem, nie tylko moim, ta tradycja, ta twarda intuicja zawarta w czwartym przykazaniu gdzieś tam uchwyciła. To jest być może powód, żeby podchodzić do niej z większym szacunkiem niż na co dzień. Żeby o niej myśleć właśnie jako nie o dekrecie boskim, tylko o zamkniętej w zasadach, normach mądrości pokoleń, której może nie mieć indywidualny człowiek. Pamiętajcie, że ta relacja, utrzymanie tej relacji dzisiaj jest szczególnie trudna. Nie mamy wielopokoleniowych rodzin już, które mieszkają w jednym domu. I dobrze, bo ludzie młodzi potrzebują swojej autonomii. Około 8% w Polsce ludzi mieszka tylko z rodzicami i z dziadkami, od nich otrzymuje wsparcie i z nimi także prawdopodobnie często ma konflikty. To znaczy, że 92% mieszka osobno, a nieraz bardzo daleko. Typowe słoiki, czyli tak zwane osoby, które opuściły swoje małe miejscowości i przeniosły się do wielkich miast, tak jak ja, to także ludzie, którzy mieszkają nieraz 100, 200, 300, 400 kilometrów od rodziców, co w naturalny sposób utrudnia budowanie i utrzymanie tej relacji. No nie chce się jechać, nieraz lepiej, zwłaszcza kiedy właśnie przychodzą święta, może jednak zawinąć się w koc, pooglądać serial na Netflixie, a pisanki sobie zrobić filtrem na Instagramie. Mamy taką pokusę. Wtedy powinniśmy sobie przypomnieć tę twardą intuicję, że to zerwanie albo nie dbanie o tę relację to jest coś, co być może kiedyś się na nas samych odbije, w naszej relacji. Może też jest tak, i tutaj już zaczynam się bawić trochę filozofa, że my powinniśmy mieć szacunek, właśnie uczynić coś ważnym, tę relację z naszymi rodzicami, także dlatego, że przecież w nas samych nieraz mamy takie pewnie odczucie, odkrywamy kawałek ich. Nie wiem, czy kiedyś pamiętacie w filmie Pręgi, bardzo brutalnym filmie właśnie o patologicznej rodzinie, o patologicznym ojcu, który po prostu bił swojego syna. Mamy taką niesamowitą scenę, w którym ten bohater, kiedy już jest dorosły, a ma on na imię Wojciech, stoi przed lustrem i na takim lustrze, które jest zamglone, tak jakby po kąpieli, pisze swoje imię, Wojciech, i zmazuje pierwszą i ostatnią literę i w tym imieniu jest ojciec, bo tak brzmią litery tego jego imienia. Więc uświadamia sobie, że ma w sobie tego ojca, tego brutalnego, tego patologicznego, przemocowego ojca. Każdy z nas ma w sobie rodziców. Myślę, że macie takie odczucie, psychologia je nawet potwierdza podobno, że w jakimś momencie naszego życia, chociażbyśmy chcieli być całkowicie inni niż nasi rodzice, gdzieś tam dostrzeżemy ich wpływ w geście, w uśmiechu dziwnym, w ruchu, w reakcji. Trochę może nawet słyszymy ich głos jako głos sumienia w głowie, kiedy podejmujemy decyzje. Oni po prostu są kawałkiem nas. Po prostu w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że każdy z nas w jakiejś części jest dziedzictwem, że każdy w nas nosi historię i nie da się jej wykasować, tak jak historii w przeglądarce komputerowej. Zresztą robią to tylko ci, którzy się czegoś wstydzą. Więc także pewnie i tutaj wykasowanie tej historii to jest jakiś wstyd, ale może wstyd za samego siebie, bo jeżeli oni są kawałkiem nas, no to trochę wstydzimy się samych siebie. Jeżeli widzimy ich w nas, no to może tak naprawdę szacunek dla nich jest szacunkiem dla samego siebie. To jest bardzo istotne, ten konflikt, jak myślę, starej tradycji i nowej świeckiej tradycji. To znaczy tej, która mówi bądź sobą, bądź projektem swoich marzeń, nowoczesna, i tej starszej, która mówi jesteś częścią wielkiej całości. Życie nie zaczęło się od ciebie i na nim się nie skończy. I to jest powód do wdzięczności, a nie do złości. A przede wszystkim powód, żeby przypomnieć sobie starą prawdę, że zanim zaczęliśmy mówić ja, to ktoś nas nauczył mówić mama i tata. A więc ten element dziedzictwa w nas jest i on zasługuje na szacunek. Staram się o tym mówić szerzej pewnie niż powinienem, po to, żeby wam pokazać, że w tej tradycji jest sens i nie ma zbyt dużo mądrości w wyrzucaniu jej na śmietnik, tylko dlatego, że wszystko, co stare, jest bezsensowne. Jeżeli umielibyśmy, jako osoby liberalne, jako osoby myślące także progresywnie, mieć więcej szacunku dla tej tradycji, dla czwartego przekazania, może także dla innych starych norm, to może byłoby nam łatwiej walczyć z populizmem, który bardzo często taką prawicową, konserwatywną gębę sobie przykleja i mówi, ci szaleni liberałowie, progresywiści wyrzucają całą naszą tradycję na śmietnik. My na to nie pozwolimy. Bóg, honor, ojczyzna. Wróćmy do tych wartości. I wtedy to się staje tak bardzo atrakcyjne. Tak samo jak dla Artura w tango atrakcyjny był Edek. Czy gdyby strona liberalna, progresywna właśnie przesunęła się trochę w stronę centrum i pomyślała, może nie wszystko, co stare, bezsensowne, może okazała szacunek dla takich norm i takich tradycji, to może spokój i równowagę społeczną łatwiej byłoby utrzymać. Pomyślcie o tym. Nie ma sensu wylewać dziecka z kąpielą. Stare nie znaczy złe, nie oznacza, że trzeba to wyrzucać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy żyjemy wszyscy w kulturze unikania dyskomfortu, w którym wszystko musi być lekkie, jak nie przymierzając bezglutenowa chałka. To wszystko w wideofelietonie.
Sanatorium chorych myśli.
Dzisiaj w sanatorium chorych myśli, myśl jak najbardziej zdrowa, myśl, którą bardzo lubię i która nam się jakoś splata z tym, o czym mówiłem w wideofelietonie. Myśl Chestertona, który kiedyś powiedział, że tradycja jest demokracją umarłych. Tradycja jest demokracją umarłych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli szanujemy tradycję, to pozwalamy tym, których już nie ma, ciągle mieć wpływ na dyskusję o tym, w jakim świecie żyjemy. Jeżeli się od tej tradycji odcinamy, no to ten głos milknie. Bo tradycja to nie jest coś, co jest wykute w kamieniu, to nie jest coś, co jest dawne i już nieprawdziwe, tylko jest to coś, co wymaga ciągle odnawiania. Wiecie, ewolucyjnie, z punktu widzenia teorii ewolucji, podejście do tradycji to jest powtarzanie zachowań i modyfikowanie ich po to, żeby nadal przynosiły ten benefit, który przynosiły kiedyś. I niektóre z nich już nie przynoszą takiego benefitu i trzeba ich zaprzestać. Ale wiele z nich, jak na przykład ta norma, ta twarda intuicja społeczna czwartego przekazania o czczeniu rodziców, moim zdaniem taką wartość przynosi. Więc jeżeli tradycja to demokracja umarłych, to za tą demokracją możemy zagłosować. Nie lajkiem, nie hashtagiem, ale czynem poprzez pójście, odwiedzenie, telefonowanie do rodziców, ale także robienie całej masy innych rzeczy, w których tradycja może być sensowna. Bo demokracja jest w odwrocie. Demokracja nam znika właśnie w związku z tymi, którzy bardzo często chcą tradycję realizować, ale ta tradycja w ich populistycznym podejściu jest często skostniała. W tym podejściu demokratycznym tradycja jest głosem, w którym możemy się wsłuchać, który może nam pozwolić wpłynąć lepiej na ten świat, w którym żyjemy, bo podkreślam jeszcze raz myśl, którą już kiedyś wam przedstawiłem. Jeżeli pomyślicie znowu historycznie, ewolucyjnie o tym, jak normy i instytucje się nam rozwijały, to jest jedna niezaprzeczalna prawda. Ile żyjecie na tym świecie? 60, 70, 80, 90, 100 lat? To bardzo krótko, żeby pozjadać wszystkie umysły. Tradycja, ta demokracja umarłych, jest pewnego rodzaju zbiorową mądrością doświadczeń ludzkich wielu, wielu pokoleń, nie jednego krótkiego ludzkiego życia. W związku z tym może mieć w sobie pewną wartość. Zagłosujmy za tą demokracją. Tak jak bronimy demokracji żyjących, może warto obronić demokrację umarłych, która jest w zagrożeniu, bo nowa świecka tradycja, oksymoron, coś czego nie ma, próbuje nam wmówić, że ta tradycja cała jest zła. I to jest ważne dla naszego życia prywatnego, dzisiaj trochę o tym mówiłem, ale także dla życia publicznego, bo na tej pogardzie dla tradycji, dla tej demokracji umarłych grają bardzo mocno populiści. Oni obiecują, że ją przywrócą, a nie robią tego. Oni ją wykrzywiają jak u Orwella i biorą z niej tylko to, co im pasuje. Tradycja jest mądra wtedy, kiedy jest przyjmowana nie z pokorą i na klęczkach, ale jako porada od kogoś, kto już tam był, jak sobie radzić z trudnościami życia. Pomyślcie o tym, czy czasami to nie powinno nas zachęcić do bardziej zrównoważonego podejścia do tradycji. Nie do takiego progresywnego wyrzucania jej na śmietnik historii, tylko do przyjrzenia się i zastanowienia nad tym, czy czasami ci, których już nie ma, którzy próbują nam przekazać pewną mądrość poprzez instytucje, normy, stare księgi, stare opowieści, nie są godni tego, żeby ich wysłuchać. Może dzięki temu, kiedy my będziemy chcieli tę naszą mądrość, a może głupotę nieraz przekazać, ktoś będzie chciał wysłuchać nas.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam bardzo za kolejne spotkanie i za wideofelieton, w którym mogliśmy porozmawiać o sprawie trudnej, o pewnym przykładzie tradycji, która dzisiaj jest wyrzucana, a może warto trochę się nad nią pochylić, czyli na przykład relacji z rodzicami. Wybrałem ten przykład, bo on jest ludzki, bo on jest życiowy i budzi emocje, ale też żeby pokazać, że tak jest z wieloma innymi kwestiami. Tak jest na przykład z szacunkiem dla religii. Bardzo wielu współcześnie nowoczesnych, jak się wydaje, ludzi odrzuca ją, potępia i obraża tych, którzy się do niej zwracają. I na tym populiści także grają. Bardziej zrównoważone podejście do tradycji jest nam potrzebne także społecznie, żeby nie ułatwiać populistom, prawicowym, nacjonalistycznym populistom grania na tej emocji, przywrócimy wam to, co było kiedyś, zagramy na waszej nostalgii, Bóg, honor, ojczyzna, będzie dobrze. Nie, w ich wydaniu najczęściej jest źle, prawie zawsze jest źle, zawsze jest źle, bo jeżeli ktoś przemocą i wybieraniem sobie z tradycji tego, co mu pasuje, chce budować przyszłość, to nie jest wsłuchiwanie się w głos. W głos, który dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli o tym mówiliśmy, jest demokracją umarłych, czyli tych, których już nie ma, ale ich mądrość może nam pomóc radzić sobie ze światem. Pomyślmy o tym, bo to jest jedna z tez, którą chcę postawić tutaj jako zadanie dla Radykalnego Centrum. Uczynić tradycję znowu wielką w rozumieniu dosłownym, to znaczy takim, żeby była nam pomocna, a nie żeby była kulą u nogi. Wtedy i my będziemy mądrzy, czy mądrzejsi prywatnie, ale także społecznie i państwowo, bo nie będziemy ułatwiać tym, którzy grają na nostalgii i na sztywnym, niewłaściwym podejściu do tradycji, chcą ugrać jakieś polityczne punkty. Dziękuję wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.